Studio Radia Kraków w goście dr Magdalena Grzeb, kryminolożka specjalizująca się w przemocy wobec kobiet, pracująca na Uniwersytecie Jagiellońskim naukowo i działająca w Centrum Praw Kobiet, jest członkinią Rady Nadzorczej Centrum. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor.
I psychoterapeutka, psycholożka Katarzyna Jędrasiak-Rogusz, która pracuje z kobietami, które doświadczają przemocy. Na ekranach naszych kin, jak już mówiłam wcześniej, możemy oglądać francuski film Tylko my dwoje. Rzadko w Przedhejnały mówimy o filmach, ale ten film sprowokował mnie do tego, żeby zastanowić się, jak łatwo czasami, a może nie, zauważyć takie czerwone flagi, zanim wejdziemy głęboko w związek. Bo ten film niejako jest taką anatomią związku przemocowego i poszczególnych etapów zacieśniania się węzła wokół szyi bohaterki, kobiety.
No tak, łatwo, niełatwo, ponieważ samej bohaterce filmu to zajęło ładnych parę lat, zanim zauważyła, że pewne przejawy, że tak powiem, miłości,
uwielbienia
tak,
wręcz,
zaborczości ze strony jej męża tak naprawdę są formą jego kontroli, przymusu i w efekcie stanowią przemoc w związku. Więc to też nie było dla niej, dla samej kobiety uwikłanej w taki związek, bardzo proste do dostrzeżenia. Myślę, że widzowie widzieli to szybciej niż sama bohaterka.
Jesteśmy karmieni bajkami od małego, karmione, bo bardziej chyba tu o kobietach będziemy mówić, chociaż mężczyzn też to dotyczy. I chcemy być uwielbiane, noszone na rękach, chcemy słyszeć te wszystkie słowa, które słyszy bohaterka. No, na to czekamy, czekając na tę wielką, romantyczną miłość. I bohater tego filmu de facto to robi. To na mnie czekałaś.
Tak, film bardzo dobrze pokazuje, jak działa na naszą niekorzyść i jak my jesteśmy mamione tym mitem miłości romantycznej, prawda? Bo my w pewnym momencie już zupełnie nie wiemy, czy ten bohater jest właśnie naszym księciem z bajki, który nas uratował i można powiedzieć rozwiązał nasze życie, czy w ogóle je wypełnił sensem. Czy tak naprawdę jest zaborczym mężczyzną, tyranem, który nas kontroluje i nas krępuje, nas chce sobie całkowicie podporządkować i zupełnie naszą podmiotowość i autonomię zdusić i w ogóle wyeliminować.
A nie na tym polega związek. Jakie czerwone flagi zauważyła pani Katarzyna w tym filmie na początku?
Myślę, że zawsze czerwoną flagą jest właśnie ta zaborczość. Taka zaborczość, że my jakby chcemy być w każdym elemencie życia drugiej osoby. Że my jakby nie tworzymy związku, który ma wypełnić część życia drugiej osoby i ma jakby uczestniczyć w jej życiu, tylko ma się stać jej życiem. Tak? I to jest, ta zaborczość jest taką chyba największą flagą, która była na początku widoczna, że on tak tą miłością, tym jesteś piękna, tutaj róbmy to razem, chcę być przy tobie. Pięknymi słowami zaciśniał więź, że później mógł łatwo wykorzystywać sytuacje, które widział na jej niekorzyść, przeinaczając te słowa. Więc to też jest takie działanie, że ja muszę dobrze poznać twoje życie, żeby cię z niego wyciągnąć. Żeby stworzyć ci nowe, tą złotą klatkę, prawda? Czy bursztynową wieżę, jak śpiewała Kaja, prawda? Żeby zacisnąć to wszystko.
Tak oblepia.
Tak oblepia. I też często na terapii spotykam kobiety, które mówią, że one bardzo tego by chciały w związkach. Tego ciuciania, jak ja to nazywam. Tego, co ci się śniło, miłego dnia, słodkich snów, cukiereczku tęsknię, kocham. Że to jest takie, że ja tego bym oczekiwała. Ale z drugiej strony, kiedy te kobiety czasami spotykają ludzi, którzy im tak ciuciają, to mówią, Jezu, tego jest za dużo, ja już nie wiem, co z tym zrobić. I wbrew pozorom, jak już przepracujemy wiele rzeczy, to się okazuje, że ten brak ciuciania, a to takie realne, że kiedy jesteśmy razem, to czasami się skomplementujemy, czasami sobie porozmawiamy, że coś nam nie pasuje, jest o wiele lepsze niż właśnie to ciucianie, ale w tej miłości romantycznej, w tej micie, w tym zakochaniu, w tym takim, że my chcemy, żeby może czasami ktoś nas podniósł, żeby on nam dał coś więcej, czego my nie mamy, czego my nie widzimy, to my jakby czerpiemy, bo tak ten ktoś nam mówi, że on nas kocha, to jeżeli on mnie kocha, to znaczy, że ja jestem dobra. Znaczy, że jestem wartościowa.
Jeżeli ktoś dzwoni do nas 5 razy dziennie, jeżeli wysyła nam, nie wiem, 50, 100 SMS-ów dziennie, to jest fajne? Czy to jest jednak sygnał ostrzegawczy?
No zależy. Właśnie, prawda? Zależy. Generalnie trzeba też sobie powiedzieć, że my kobiety jesteśmy karmione sprzecznymi przekazami i normami, jeśli chodzi o miłość, o tym, jak powinna miłość, jak powinien dobry związek wyglądać. Bo tutaj pani słusznie zauważyła, że są takie chwile, że my chcemy być rzeczywiście tak zupełnie zespolone z partnerem. Tak. I w pewnym momencie związku my tego oczekujemy i mamy dużą frustrację, że tego nie dostajemy od partnera, a z drugiej strony w innym momencie dla nas to krępuje, nas to ogranicza i my się chcemy właśnie od tego uwolnić. I my, zwłaszcza już na dalszych etapach związku, to się może przerodzić w jakąś taką formę tyranii i takiego zupełnego uwięzienia kobiety w związku. Dla mnie, tak patrząc kryminologicznie, w tym filmie bardzo wyraźnie było widać tą taką czerwoną flagą, to było odcinanie przez bohatera partnerki od rodziny, tak? No on ją tutaj wyprowadza do innego miasta, potem się okazuje, że można powiedzieć podstępem. Wiąże ją też ze sobą oczywiście dziećmi, no i ją odcina od matki i od siostry, z którą była bardzo blisko związana, przy czym no właśnie ta postać siostry jest tutaj
kluczowa.
Kluczowa jest właśnie tą taką flagą, która stoi tak z boku i widzi, że trochę traci tę siostrę, bo traci tę siostrę dla małżeństwa, dla rodziny, którą ona zakłada. No i no, patrząc historycznie, no to właśnie ta rodzina kobiety traci kobietę, oddaje ją do rodziny męża i ona wtedy ma służyć już mężowi i tym dzieciom i wspólnym i rodzinie męża, więc tutaj to też było widać wyraźnie, a ona to wszystko oczywiście robi z miłości, żeby stworzyć dobry związek, szczęśliwą rodzinę z mężczyzną, którego bardzo kocha. Jest w ciąży, dokładnie. W drugiej ciąży. Tak.
Dla mnie takim elementem, który też był bardzo znamienny, był fakt, jak bardzo umiejętnie okazywał niezadowolenie z tego, że ona chce pracować.
Jak subtelnie, prawda?
Tak, że oczywiście masz prawo, nie mam nic przeciwko temu, ale za chwilę padał 1000 argumentów, dla których to nie jest dobre rozwiązanie i to ona sama miała do tego dojść, że nie powinna mu sprawiać kłopotu tym, że ona chce pracować.
Nawet jego komentarz fryzury, prawda?
Tak.
Bohaterki już był taki wystarczający. Nie no... Mi się nie podoba. Nie no, we wszystkim ci ładnie, ale już później nie zobaczyliśmy jej w tej fryzurze i z grzywką.
Tak, ona już
zrozumiała, prawda, podprogowy przekaz, że ta fryzura mu nie do końca odpowiada. Mhm.
I z każdą rzeczą właśnie tak robił. Niby nie robiło to awantury, ale okazywał w umiejętny sposób niezadowolenie i ona już wiedziała, że ma tak nie robić.
Tak, ale w tym filmie też bardzo dobrze widać tą, że tak powiem, estetykę ich na zewnątrz, że oni są tacy schludni, te dzieci, ona no jak z obrazka. Tak, no,
idealna
na zewnątrz,
rodzina.
Idealna rodzina. I przez ten pryzmat tego, że my nie widzimy, że tak powiem, siniaków, tak? To, że ta przemoc się tam pojawiła dopiero na końcu, to nie widzimy tego, że jest problem, no bo skoro oni tak wyglądają idealnie, tak się uśmiechają, to rodzina też ma takie wrażenie, okej, ona nas po prostu nie potrzebuje, jej tam jest dobrze, tak? Nie doszukujemy się drugiego dna. My też nie chcemy wiedzieć, że naszym bliskim dzieje się krzywda, bo to jest dla nas bardzo trudne, więc my też chcemy wierzyć w tą iluzję.
Poza tym trawa u sąsiada zawsze bardziej zielona.
Wiadomo.
I widzimy głównie te instagramowe, facebookowe przesłania o idealnych parach, a przemocy finansowej, przemocy psychicznej nie widać.
Zresztą reakcja koleżanek bohaterki, kiedy już podjęła pracę, też była znamienna, no bo ona na początku myślała, masz takiego super męża, on cię tak bardzo kocha, że cały czas tutaj wisi z tobą na telefonie i dzwoni do ciebie, ale dopiero one tak stopniowo zaczynają dostrzegać, no ale czy on przypadkiem za bardzo nie wisi z tobą na tym telefonie, skoro ty nie możesz zostać tam chwilę po szkole
i musisz się
udział,
opowiadać
dokładnie,
cały czas
musisz
z tego,
wracać
co robisz.
Tym autobusem ze szkoły, nie możesz nawet mieć własnego samochodu i one dopiero też z czasem zaczynają dostrzegać, że ten związek z jednej strony jest idealny, no ale z drugiej strony właśnie trochę jest taką złotą klatką.
W dzisiejszej polityce znajdą państwo artykuł Coś w nim pękło Katarzyny Kaczorowskiej i to jest historia pani Natalii, to jest bardzo świeża sprawa. Pani Natalia zginęła z rąk swojego męża, jak się okazało, zaginęła. Najpierw rodzina szukała jej, ta dalsza rodzina, no bo nie mąż, wiadomo, siostra, która z nią miała kontakt niemal do ostatniej chwili. No i okazało się, że zginęła z jego rąk, została uduszona po prostu. I to jest też opisane w tym artykule. I przy okazji tej sprawy jest omówiona kwestia przemocy domowej, przemocy, która kończy się właśnie w tak drastyczny sposób. Podane tutaj są statystyki, że rocznie w Polsce ginie od 150 do 500 osób z rąk kogoś bliskiego. Czy to są statystyki wiarygodne, te, które tutaj są podane?
Ja bym powiedziała, że one nie są na chwilę obecną do końca aktualne, bo my rocznie mamy około mniej więcej 200 ofiar zabójstw takich dokonanych. Kobiet to jest mniej więcej 30%, w zeszłym roku to było bodajże 90 chyba, więc ja bym tu powiedziała, że rocznie może ginąć między powiedzmy 60 a 80 kobiet z rąk partnera, przy czym też należy wyraźnie powiedzieć, że większość, zdecydowana większość, przytłaczająca większość kobiet ofiar zabójstw ginie z rąk osób najbliższych, głównie partnerów, też synów, innych krewnych lub powinowatych. Taki jest statystyczny obraz zabójstw kobiet w Polsce. Mówię zabójstw i kobiety jak ofiary zabójstwa.
Zaszokowało mnie to, że policja nie gromadzi, nie prowadzi takich statystyk.
Nie prowadzi. To było zresztą wielokrotnie podnoszone i taki obowiązek jest nałożony na Polskę przez konwencję stambulską, którą ratyfikowaliśmy, będzie już 9 lat w tym roku. Mimo to policja nadal nie gromadzi statystyk, gromadzi statystyki odnośnie płci ofiary, co już można powiedzieć jest jakimś postępem. Natomiast na przykład nie gromadzi statystyk odnośnie związku między sprawcą a ofiarą, więc my, że tak powiem, kolokwialnie na piechotę musimy badacze ustalać, jaki jest odsetek ofiar zabójstw z rąk partnera. Tutaj my jako współtwórcy Czarnej Księgi Ofiar Przemocy Domowej w 2021 roku też sformułowaliśmy takie rekomendacje odnośnie systemu gromadzenia danych, albo też, żeby gromadzić dane, taki też jest to znamienny element wszystkich spraw, żeby na przykład gromadzić dane o samobójstwach i tak zwanych tam zabójstwach suicydalnych, czy tych sytuacjach, kiedy sprawca zabija na przykład partnerkę i rodzinę i sam popełnia samobójstwo.
Tak, kiedyś był taki termin samobójstwo rozszerzone. No, mam nadzieję, że on powoli odchodzi.
Właśnie trudno to nazwać.
Bo to jest zabójstwo, a nie
tak, to jest zabójstwo. Powinno się rzeczywiście jakoś podkreślić to, że przede wszystkim sprawca zabija. Były również chyba samobójstwo poagresyjne, jak się nie mylę, takie terminy. Po angielsku to jest chyba łatwiej, tylko trudno na polski przetłumaczyć homicide, suicide, że my po prostu wskazujemy, że są dwa czyny po prostu, zabójstwo i samobójstwo sprawcy. I przy czym, patrząc statystycznie, są dwie charakterystyczne sytuacje. Sytuacja, kiedy właśnie mężczyzna zabija partnerkę i sam siebie zabija następnie, która na przykład chce odejść. Mhm. Ewentualnie jeszcze może zabić dzieci i to zabicie dzieci przez mężczyznę to jest taki wyraz, akt zemsty tak naprawdę na partnerce. To dziecko jest taką ofiarą zastępczą, ale są też sytuacje, kiedy kobieta zabija małe dzieci swoje i sama popełnia samobójstwo. I to są, ja powiem szczerze, zupełnie inne sytuacje pod strony takie faktyczne i psychologiczne niż te sytuacje, kiedy mężczyzna zabija czy partnerkę, czy dzieci, a siebie. To są, te dzieci są często małe i kobieta jest po prostu tak zespolona z tymi dziećmi, że po prostu ona jakby, no mówiąc metaforycznie, chce je zabrać ze sobą, bo ona jakby tutaj z różnych tam przyczyn nie widzi powodów, żeby, nie wiem, czy sytuacji, żeby móc dalej żyć. Więc to są zupełnie inne sytuacje, ale to też mnie zaskoczyło, tych sytuacji wcale nie jest mało w Polsce właśnie. Samobójstw kobiet razem z tymi małymi dziećmi. Parę lat temu była bardzo głośna sytuacja, chyba w Lublinie, prawda? Kobieta trójkę dzieci zabiła. Ona sama nie popełniła samobójstwa. Często te kobiety próbują, ale to im nie wychodzi, albo same nie mają odwagi. Wiem, że potem chyba jeszcze media też pisały, że kobieta miała później zdiagnozowaną całkowicie zniesioną poczytalność. Ona była po prostu w takim stanie psychicznym, że no nie była w stanie ponosić odpowiedzialności karnej za to, co zrobiła. Więc takich sytuacji też wcale nie jest mało. I też mam wrażenie, że my troszeczkę tak jeszcze chyba nie dojrzeliśmy, żeby mówić o tym, bo to są bardzo trudne tematy publicznie. Media tak w takich kronikach kryminalnych owszem o tym napiszą, ale my chyba nie do końca tutaj jeszcze przydajemy należytej wadze tym strasznym dramatom.
No też społeczeństwo, jak słyszę o takich rzeczach, też jest przerażone, więc też ciężko dziwić się, że media o tym nie mówią, kiedy dużo osób ucieka od takich informacji, prawda? Też młodzi ludzie dzisiaj są bardzo wrażliwi na takie informacje, tak? No nawet sam fakt tego, że nie wiem, mamy wojnę za granicą, wywołuje u nich paniczne lęki i przez to też spotykamy się w gabinecie terapeutycznym, więc jakby też myślę, że tutaj takie zrozumienie społeczne, że gdzieś się u kogoś to stało, to nie znaczy, że nam się to wydarzy, też jest taką osobnym tematem. I też to, co pani powiedziała, że ona była wtedy niepoczytalna, prawda, to też bardzo często pomijamy to, że te ofiary w tych relacjach, te osoby, które gdzieś były pod tą przemocą, one mają całkowicie zmienione funkcjonowanie psychiczne. Tam jest tak obniżone poczucie własnej wartości, że jakby każdy akt przemocy, każdy akt tego, że mylisz się, jesteś wariatką, bo reagujesz, prawda, to wszystko tak umniejsza poczuciu własnej wartości, że to są długotrwałe tak naprawdę skutki tego, że my później zupełnie nie wierzymy w to, że jesteśmy w stanie z tego wyjść, że my nie potrafimy z tego koła przerwać i tak naprawdę trwamy w tym, co mamy, bo mamy nawet poczucie, że nawet nie umiemy tego przerwać, tak?
Często jest tak, że do tego momentu takiego zabójstwa, wtedy, kiedy dochodzi do zabójstwa, tym elementem spustowym jest właśnie decyzja kobiety o tym, że ona chce się wyrwać spod kurateli nadzoru tego przemocowego partnera.
No tak, decyzja kobiety o odejściu to jest niezwykle wyraźny czynnik ryzyka zabójstwa partnerki, podkreślam, przez partnera, bo to nie działa analogicznie zabójstwa partnera przez jego partnerkę, zabójstwa mężczyzny. I badania zagraniczne pokazują rzeczywiście taki wskaźnik około chyba 30, czasami nawet do 50%. Jeśli chodzi o te polskie dane, które mi się udało zebrać, to rzeczywiście to jest takie mniej więcej 20-30%. Ta decyzja, kiedy kobieta chce odejść, to jest ta decyzja, kiedy w mężczyźnie, który wcześniej on nie musiał nawet stosować przemocy fizycznej, bo mógł tak po prostu się znęcać psychicznie. Nie chcę powiedzieć tylko, ale po prostu ona nie miała śladów, a była dręczona psychicznie. To jest taka decyzja, że tak powiem, spustowa, która właśnie coś w nim pęka wtedy.
Tak, coś w nim pękło.
Ten tytuł jest
tak,
bardzo trafny tutaj. Coś w nim pęka, on widzi, że ją traci, już jej nie ma i wtedy on dokonuje tego straszliwego czynu, kierując się tutaj taką logiką,
Nie będziesz moja, nie będziesz niczyja.
Jak ty nie będziesz moja, to nie będziesz niczyja.
No tak, bo częścią przemocy jest izolacja społeczna. To, że my odcinamy tą ofiarę od bliskich, że zabieramy jej kontakty społeczne, zabraniamy wychodzenia, czy to przez to, że masz dzieci, masz się dzieci się nimi zajmować, czy to przez to, że po prostu ci nie pozwalam. I w momencie, kiedy ona nagle chce wyrwać i wyjść, to jakby ona zabiera bardzo duży też element tej kontroli, która była w tej przemocy. Więc no też to pęknięcie jest takie szybsze, no bo przeciwstawia się bardzo wielu wartościom, w cudzysłowie, które ten mężczyzna gdzieś tam wplótł w ten związek.
No ona uporządkowany świat, burzy po prostu sprawcy i to jest problem.
W tym artykule coś w nim pękło w polityce, o którym już wcześniej wspominałyśmy. Jest podana taka informacja, że mąż pani Natalii był starszy od niej o 21 lat. I teraz nie wiem, czy to jest po prostu ciekawostka taka, żeby więcej informacji podać, czy to jest jednak czynnik znamienny i znaczący w przypadku przemocy domowej i powodów tak drastycznego zakończenia związku, jak w przypadku pani Natalii i jej męża.
No, od strony kryminologicznej to jest bardzo duży czynnik ryzyka, duża różnica wieku między partnerami i to zarówno kiedy partnerka jest dużo młodsza od partnera, ale też sytuacja, kiedy jest dużo starsza. Im ta różnica wieku jest większa, tym ryzyko tego, że dojdzie do przemocy lub no, jeszcze takiej skrajnej przemocy jest większe. No, to trochę też burzy nasze takie romantyczne wyobrażenia, że ten starszy partner się nami zaopiekuje, będzie dla nas dobry, będzie w ogóle dojrzalszy niż ten taki rówieśnik.
On jest takim trochę tatusiem.
Prawda,
często.
Że będzie tatusiem.
Ale to też wskazuje na to, jak duża jest skala braku tatusiów u tych kobiet, tak? No bo większość poszukuje taty, jak go nie miała.
Prawda? Czyli w takie związki z mężczyznami dużo starszymi często wchodzą kobiety, które nie miały ojca.
Tak.
No tak.
Takiego, jaki
powinien
być.
A w tym układzie mężczyźnie wejść w taką rolę, że tak powiem, dominatora albo tyrana, który kontroluje partnerkę i ją traktuje jako wieczne dziecko, no bo patrząc
to trochę tak
historycznie i nawet pod kątem że tak powiem, podmiotu kobiety jako podmiotu praw, no to my byłyśmy takim jeszcze bardzo długo, do początku XX wieku, my byłyśmy takim po prostu dzieckiem, my nie miałyśmy praw. Mężczyzna miał prawa, a my byłyśmy pod jego kuratelą, więc ta różnica wieku i wejście mężczyzny w rolę opiekuna, już nie chcę właśnie mówić tatusia, ona niestety sprzyja później rozwinięciu się sytuacji w takim kierunku, no, że kobiety jest bardzo łatwo sobie kontrolować i łatwo też mężczyźnie wpaść w szał, kiedy ona nagle chce się wyemancypować i nagle chce troszeczkę zażyć życia.
Dokładnie. I też to widać po tym, że my się uczymy przez patrzenie i bardzo często nasze matki, babki, można poczytać chłopki i dojść do rdzenia, postępowały w ten sposób, prawda? Że one miały teoretycznie wszystko na swoich barkach, nie oczekując niczego i jeszcze się dostosowały do tego mężczyzna, który był gdzieś tam, mężczyzna jako ten naczelny, tak, nadrzędny, że jemu, my jesteśmy jakby słabsze, gorsze, jemu trzeba dać no, więcej.
Głowa rodziny.
Prawda? Głowa rodziny, prawda? No ja lubię to powiedzenie z szyją akurat, że kobieta jest szyją i kręci tą głową.
Tak, ale ona musi działać dyplomatycznie i tak kręcić, tak, żeby on się nie zorientował.
Dokładnie, ale też dzisiaj jest ten jednak ruch, że kobiety widzą, że to już nie jest ten kierunek, którym zmierza świat, że ja dziś jako kobieta mam wartość i to taką samą jak mężczyzna, niezbywalną, że ja się rodzę i tą wartość mam. Ja nie muszę tej wartości nikomu udowadniać, nikt mi nie musi tej wartości nadawać, ja jestem wartościowa. Bardzo trudno tą wartość w sobie faktycznie pielęgnować.
Są wakacje, to jest ten czas, kiedy ludzie chyba jeszcze łatwiej niż zwykle się zakochują, zwłaszcza jeżeli od dawna są sami. Mogą panie podać takie elementy, na które dobrze zwrócić uwagę na samym początku, no bo potem, kiedy już koktajl hormonalny zaczyna działać, to chyba ciężko się zorientować, że wpadliśmy w jakąś matnię.
Ja bym na pewno się odwołała do tak zwanego motywu samca alfa, że często, często widzimy, że ktoś jest skłonny do przemocy, na przykład wśród mężczyzn i gdzieś w jakimś stopniu on wtedy na nas zwraca uwagę i mamy wrażenie, że ktoś taki dostojny, w cudzysłowie znowu, na nas zwrócił uwagę, a często to są te pierwsze sygnały, gdzie my już wiemy, że to jest nie ta osoba, bo bardzo często słyszę, że no weszłam z nim w związek, no nie widziałam żadnych niepokojących sygnałów, po czym po wielu, wielu sesjach dochodzimy do tego, że zanim weszli w związek, ona na przykład była świadkiem, jak ten mężczyzna kopał kogoś na przykład przy jakiejś tam bójce, prawda? No ale nie byliśmy wtedy w związku, więc nie brałam tego jako, że to w ogóle jest jakiś czynnik ryzyka. Więc jakby tak też wejść z takim szerokim spojrzeniem na siebie. To oczywiście też jest skrajny przypadek i też mówi o takich skrajnych relacjach w też takich bardziej patologicznych kierunkach rodzin, prawda? I trudnych warunkach codziennego wychowywania się. Ale też warto pomyśleć, z jakim ja brzemieniem idę, że ja też może chcę, żeby ten związek był rekompensatą i pomyśleć sobie, że ja może nie chcę tej rekompensaty w związku. Pomyśleć, co ja mogę od tego związku oczekiwać. I być może z wejściem, że ja mam prawo oczekiwać, wejdę w coś, co będzie bardziej wartościowe, niż jak będę wchodziła, że ty mi zrekompensuj miłość. Za każdy ochłap uwagi oddam ci siebie, prawda? Żeby nie wchodzić z tym nastawieniem, a wejść z nastawieniem, że ja mam prawo mieć oczekiwania i dostawać od tego związku i wtedy mogę też dawać.
Ja bym zwróciła uwagę na to, że my ewolucyjnie jesteśmy ukształtowani i my szukamy innych cech u partnera i to zarówno mężczyźni, tak, jak i kobiety, tylko to są oczywiście inne cechy. Mhm. Kiedy na przykład szukamy kogoś, żeby przeżyć romans, na przykład wakacyjny, czy taki flirt,
oczywiście,
a kiedy wchodzimy w trwały związek. No i te cechy, które na przykład nas pociągają, kiedy mamy wejść w romans, one często mogą być zupełnie zabójcze.
Tak.
I destrukcyjne, jeśli my chcemy się później z taką osobą wejść w długotrwały związek.
Więc a jakie to są cechy?
No
to
pani stwierdziła, jakaś skłonność do agresji, tak, dominacja, tak, prawda? Tak, tak. To mogą być też takie cechy, ja bym powiedziała, które nas kobiety mocno są w stanie oczarować, a które są typowe dla osób z cechami ciemnej triady. Na przykład narcyzm, to są osoby w niezwykle urocze, które nam prawią komplementy, które wiedzą, co powiedzieć, żeby tutaj na nas zadziałać.
Manipulacja po prostu.
Mają wysokie zdolności manipulacyjne. I
też ciężko ją, tą manipulację, zauważyć.
Wychwycić,
tak,
ją.
Że tak. To jest też bardzo, trzeba być uważnym w tym flircie, bo tak jak tutaj powiedziałaś, kiedy chcemy wejść w romans, to czasami pretekstem do tego, że ktoś jest atrakcyjny do romansu, jest po prostu okazja. I jakby tu się też kończy wyszukiwanie atrakcyjności, mam potrzebę, jest okazja. A jeżeli chodzi o wejście w długotrwały związek, no to już patrzymy na szereg rzeczy, które mają nam sprzyjać.
A rzeczywiście patrzymy? Mamy taką trzeźwość umysłu?
Powinniśmy nad tym pracować, tak, zdecydowanie.
Tak.
I jeszcze ostatnia rzecz. Myślę, że to też jest przesłanka do mężczyzn. My powinniśmy jednak sami aktywnie z tymi swoimi biografiami i wyborami życiowymi jednak pracować nad tą zmianą norm kulturowych. Tak. Nie erotyzujmy nierówności, erotyzujmy równość, jak mówiła moja znajoma feministka hiszpańska. I tutaj nawet wchodząc w romanse, pamiętajmy o tym, że my jesteśmy w stanie sami tutaj rzeczywiście zmienić pewne normy, podług których postępujemy i no i również to jest adresowane do mężczyzn, którzy czasami bardziej cenią tą nierówność, że oni się pewniej czują kiedy tak, jednak erotyzujmy. Są w stanie zdominować, czy są w wyższej pozycji niż partnerka.
Erotyzujmy równość. Bardzo mi się podoba ta rada. Jeszcze na koniec zapytam panią, pani doktor, bo też pani o tym wspomniała, o tej sytuacji, kiedy to kobieta jest starsza od mężczyzny, a mężczyzna jest młodszy. To też powoduje takie zagrożenie przemocą w związku?
Tak, tak są, jest wcale nie mało takich spraw. To są w ogóle, ja powiem szczerze, my rzadko słyszymy nawet tak medialnie, tak, że są takie układy w ogóle, że ludzie wchodzą, że kobieta jest starsza, a mężczyzna jest młodszy.
Natomiast takie ten suspens we Francji, prawda, prezydent?
Na przykład, tak. No to jest taki też przypadek medialny, ale też bardzo skrajny, no bo tam jest ile 30 lat różnicy ponad. Ale to też jest duży czynnik ryzyka. Kiedy partnerka jest starsza, a partner młodszy i na przykład partnerka ma zasoby, że tak powiem, które są ważne dla tego młodego człowieka czy młodszego. I ja na przykład na tych zasobach czasami zależy, na to też uczulam panie, bardziej zależy na tych zasobach niż na niej i ona w pewnym momencie jakby zaczyna to dostrzegać i coś zaczyna w związku pękać, ale on nie jest w stanie z niej zrezygnować, nawet jak na przykład ją zdradza, bo ona ma te zasoby, które dla niego są ważne.
I pewnego dnia w niej dla odmiany może coś pęknąć.
Myślę, że tutaj bym dodała jeszcze, żebyśmy nie infantylizowali siebie i związków, że fajnie jest, jak w związku jest równo, a nie, że jedna osoba ma być zinfantylizowana, słabsza. Wtedy są związki wartościowe.
Tak. Erotyzujmy równość.
Równość, dokładnie.
Dobrego dnia Państwu życzymy i zostawiamy Państwa z tą radą. Katarzyna Jędrasiak-Rogusz, psychoterapeutka i psycholożka. Dziękuję. I doktor Magdalena Grzyb, kryminolożka z Centrum Praw Kobiet i pracująca na Uniwersytecie Jagiellońskim, była naszym gościem. Państwu.